Współczesna demokracja stoi przed egzystencjalnym zagrożeniem, które nie wynika jedynie z błędów proceduralnych, lecz z głębokiego kryzysu godności. Autorytarny populizm nie jest efektem masowej ignorancji. To cyniczna monetyzacja tak zwanej skradzionej dumy ludzi, zdegradowanych przez transformacje systemowe, globalizację, cyfryzację czy politykę klimatyczną. Gdy elity technokratyczne traktują obywateli jak koszty przejściowe lub problemy statystyczne, a lewica i liberałowie komunikują się z pozycji wyższości, powstaje próżnia emocjonalna. Wypełniają ją demagodzy, oferując fałszywą ulgę poprzez wskazywanie kozłów ofiarnych. Rozwiązaniem jest wdrożenie emocjonalnego nowego ładu, radykalnie humanistycznej strategii politycznej, która buduje gospodarkę dumy. Projekt ten zakłada, że ratunek dla demokracji leży w uznaniu podmiotowości osób wykluczonych i stworzeniu instytucjonalnych ścieżek odzyskiwania poczucia sprawstwa. Tylko poprzez syntezę materialnego bezpieczeństwa, czyli chleba, z symbolicznym uznaniem i konkretną rolą społeczną, można wyrwać obywateli z pętli wstydu i nienawiści. To jedyny sposób, by zapobiec zapadnięciu się wspólnoty w politykę odwetu. Odnowiona demokracja solidarystyczna musi zacząć od zdania, które współczesne elity wypowiadają zbyt rzadko. Ludzie przegrani przez transformację nie są odpadem historii ani błędem statystycznym. Są to obywatele, których biografie przecięły procesy większe od nich samych. Deindustrializacja, globalizacja, automatyzacja czy kryzys opioidowy. Jeżeli demokracja tego nie powie, powie to ktoś inny i doda szeptem: a teraz wskażemy wam winnych. Prawica nie może twierdzić, że gniew ludu jest zawsze prawdą, bo bywa on zmanipulowany. Lewica nie może uznać, że wystarczy nazwać struktury nierówności, jeśli nie dostrzeże dumy konserwatywnej klasy ludowej. Liberałowie nie mogą powtarzać, że wystarczy edukacja i rynek, gdy mobilność oznacza dla wielu porzucenie własnego świata. Zieloni zaś nie mogą twierdzić, że wystarczy racja klimatyczna, jeśli dociera ona do regionów pracy jak wyrok. Demokracja to sztuka utrzymania wspólnego świata między ludźmi, którzy noszą różne rany. Musi przeciwstawić się dwóm rodzajom cynizmu. Pierwszy to cynizm technokratyczny, gdzie cierpienie jest koniecznym procesem. Drugi to cynizm populistyczny, który destyluje łzy do benzyny politycznej. Emocjonalny nowy ład powinien być trzecią drogą między bezduszną racjonalnością a zatrutą emocjonalnością. Jego fundamentem jest uznanie, że człowiek potrzebuje jednocześnie chleba, szacunku i roli. Dopiero synteza tych trzech elementów pozwala odbudować obywatelską dumę. Kluczowy jest postulat – zobaczyć twarz ludzkiego nadkładu. To oznacza odrzucenie języka, w którym ludzie są wyłącznie problemem. Człowiek opisywany jako problem w końcu zaczyna szukać polityki, która powie mu, że problemem są inni. Kolejnym krokiem musi być uznanie, że strata wymaga żałoby, a nie pogardy. Pamięć nieuznana radykalizuje się. Kto opowie stratę z szacunkiem, zmniejsza ryzyko, że zrobi to ktoś z nienawiścią. Nie ma sprawiedliwej transformacji bez honoru dla tych, którzy zbudowali poprzedni świat. Sektor może być schyłkowy technologicznie, ale życie człowieka nie staje się schyłkowe, tylko dlatego, że jego zawód traci przyszłość. To warunek pokoju społecznego. Człowiek nie jest pendrive do przeformatowania. Człowiek to historia duma, wstyd i lęk. Program przekwalifikowania, który tego nie dostrzega, może być administracyjnie skuteczny, lecz psychologicznie przemocowy. Szczególnie gdy mówi do ludzi po latach ciężkiej pracy, że teraz muszą nauczyć się prawdziwych kompetencji. Przekwalifikowanie musi być przekładem doświadczenia, a nie kasowaniem przeszłości. Piąty slogan czerpie z metafory Tomiego Ratliffa. Nie zostawiaj martwej mrówki, buduj armię tragarzy. Państwo powinno widzieć w osobach po kryzysach potencjalnych pracowników odbudowy społecznej. Warunek jest jeden. Muszą otrzymać status, szkolenie i wynagrodzenie. W przeciwnym razie zostaną zamienieni w darmowych wołów roboczych empatii. Szósty slogan brzmi: nie, lecz wstydu cudzą winą. Człowiek po utracie pracy ma prawo do bólu, ale nie ma prawa przerabiać go na nienawiść wobec migrantów, kobiet czy mniejszości. Wina musi pozostać przy realnych przyczynach, strukturach gospodarczych i decyzjach politycznych. Siódmy slogan mówi: prawda bez uznania brzmi jak kolejna pogarda. Można mieć rację w kwestii danych, a jednocześnie przegrać w sprawie człowieka, jeśli fakty podają się tonem wyższości. Woody. Odbiorca słyszy nie prawdę, lecz upokorzenie. Ósmy slogan. Ochrona mniejszości i szacunek dla biednej większości są tym samym projektem demokracji. To koniec fałszywej wojny między polityką tożsamości a klasową. Nie wolno pozwolić, aby cierpienie jedno stało się bronią przeciwko drugim. 9. slogan: nie każda tradycja jest niewinna, ale żadna wspólnota nie żyje bez ciągłości. Trzeba oczyszczać tradycje z wykluczeń, ale nie szydzić z potrzeby przynależności. Człowiek bez korzeni często staje się samotny i podatny na demagoga. 10. slogan: Europa nie może być tylko regulacją, musi być obietnicą uznania. W epoce skradzionej dumy Europa musi powiedzieć obywatelowi z peryferii, że nie jest dodatkiem do rynku. Jeśli tego nie powie, europejskość zostanie zredukowana do procedury. A ludzie nie umierają za procedury. Odnowiona demokracja solidarystyczna wymaga nowej teorii odpowiedzialności. W dawnym indywidualizmie odpowiedzialność sprowadzała się do przekonania, że sam jesteś winien własnej porażki. Z kolei stary kolektywizm groził uznaniem, że winny jest system, co niemal całkowicie zwalniało jednostkę z winy. Analiza Hochschilda domaga się trzeciej formuły. Człowiek odpowiada za to, co robi z własnym bólem, ale społeczeństwo odpowiada za warunki, które ten ból masowo produkują. Dojrzała odpowiedzialność jest relacyjna, a nie samotna. W prawie mogłoby się to wyrazić poprzez silniejsze powiązanie polityki pracy, zdrowia psychicznego i rozwoju regionalnego. Obecnie dziedziny te funkcjonują jak osobne resortowe księstwa. Tymczasem w biografii człowieka są one jednym zdarzeniem. Utrata pracy prowadzi do wstydu, wstyd do depresji, depresja do uzależnienia, a to z kolei do rozpadu rodziny i izolacji. Administracja rozdziela te etapy na kategorie, lecz życie ich nie rozdziela. Emocjonalny Nowy Ład powinien być polityką łączenia tego, co biurokracja rozbiła. W ekonomii oznaczałoby to odejście od fetyszu samego wzrostu jako jedynej miary sukcesu. Potrzeba wskaźników zakorzenionej pomyślności, lokalnej dostępności godnej pracy, stabilności mieszkaniowej i poczucia wpływu. Zakorzenienie nie jest patologią, lecz podstawową formą ludzkiego życia. W języku politycznym oznaczałoby to zakaz łatwego szyderstwa. Szyderstwo daje szybkie poczucie przewagi i iluzję moralnej czystości. Kto raz stał się obiektem cudzego śmiechu, chętnie zagłosuje na kogoś, kto obieca mu śmiech odwetowy. Wtedy debata publiczna staje się wymianą upokorzeń, a demokracja kabaretem z amunicją. Język pogardy jest nieefektywny, bo produkuje opór tożsamościowy. Człowiek upokorzony broni nawet tego, co go niszczy, jeśli uzna, że alternatywą jest uznanie własnej niższości. W tej perspektywie trzeba przemyśleć rolę edukacji. Szkoła nie powinna być maszyną ewakuacyjną dla zdolnych dzieci z peryferii do metropolii. Potrzeba edukacji tworzącej dumę lokalną i prestiż różnych form pracy. Zdrowie psychiczne jest kolejnym polem, którego nie wolno marginalizować. Kryzysy uzależnień czy samobójstwa to nie są przypisy do ekonomii, lecz jej somatyczne skutki. Kiedy gospodarka odbiera ludziom sens, ciało i psychika płacą rachunek. Polityka zdrowia psychicznego musi wyjść poza ramy indywidualnej terapii. Jeśli człowiek wraca z gabinetu do świata, który wciąż przekonuje go o jego zbędności, leczymy jedynie objawy przy otwartym kranie krzywdy. Demokracja solidarystyczna musi uderzyć w przemysły żerujące na rozpaczy, od hazardu, przez toksyczne modele pracy, aż po przemysł dezinformacji. Państwo leczące ofiary, lecz nie regulujące producentów uzależnienia, zachowuje się jak straż pożarna sponsorowana przez fabrykę zapałek. Emocjonalny Nowy Ład wymaga polityki antydrapieżnej. Społeczeństwo, w którym obywatele czują się pogardzani, staje się podatne na agenturę wpływu i fascynację autorytaryzmem. Rosja nie musi tworzyć europejskich ran, wystarczy, że je podgrzewa. Bezpieczeństwo musi zatem obejmować ochronę gospodarki dumy. Gdy lider staje się naczyniem odzyskanej godności wyborcy, jego porażka staje się porażką tej osoby. Rozwiązaniem jest stworzenie alternatywnych naczyń dumy. Jeżeli człowiek posiada dumę z pracy, wspólnoty, pomagania innym, rodziny czy zawodu i cieszy się realnym uznaniem, rzadziej potrzebuje lidera jako protezy własnej godności. Autorytaryzm karmi się ludźmi, którym odebrano źródła dumy. Demokracja natomiast musi te źródła mnożyć. Nie jednego wodza, lecz tysiące małych ról społecznych. Emocjonalny Nowy Ład jest zatem projektem antycharyzmatycznym. Nie potrzebuje zbawcy, potrzebuje sieci. Populizm koncentruje dumę w osobie lidera, solidarystyczna demokracja rozprasza ją po całej wspólnocie. Gdzie populizm twierdzi, że zemsta przywróci twarz, demokracja przekonuje, że twarz odzyskuje się przez uznanie, pracę i sprawczość. Skradziona duma to ostrzeżenie dla każdego systemu politycznego, który dopuszcza sytuację, w której część obywateli żyje w poczuciu zbędności. Może to być górnik z Apalachów, rolnik z Europy, młody prekariusz czy nauczyciel pozbawiony prestiżu. Gospodarka dumy jest ukrytym krwiobiegiem społeczeństwa. Dlatego polityka przyszłości będzie walką o interpretację straty. Pytanie brzmi, kto je opowie? Czy zrobi to demokracja jako bolesny, lecz wspólny proces, technokracja jako konieczny koszt, a może populista jako kradzież dokonana przez wrogów? Ten, kto opowie stratę, zorganizuje emocje i zdobędzie władzę. Polityka nie zaczyna się od programu, lecz od nazwania bólu bez kłamstwa. Przyznać, że elity często gardziły ludźmi, lecz nie głosić, że każda instytucja jest spiskiem. Potwierdzić, że transformacja była niesprawiedliwa, bez zaprzeczania faktom dotyczącym zmian klimatu. To język dojrzałej demokracji. Demokracja, która nie potrafi mówić do zranionych, zostawi ich tym, którzy umieją krzyczeć. Ta, która przeprowadza transformację bez szacunku, wyhoduje kontrrewolucję. Demokracja nierozumiejąca dumy będzie zdziwiona gniewem. Emocjonalny nowy ład zakłada, że człowiek może być jednocześnie zraniony i niebezpieczny. Najkrótsza formuła brzmi: nie ma demokracji bez gospodarki dumy. Nie mają gospodarki dumy bez użyteczności. A nie mają słuchania tam, gdzie elity mylą ludzi z problemami, a populiści ludzi z amunicją. Koncepcja skradzionej dumy jest kluczem do zrozumienia XXI wieku. Opisuje głęboką zmianę w obiegu godności. Skradziona duma nie jest więc tylko kategorią amerykańską, lecz uniwersalną formułą polityki epoki transformacji. W Europie ten gniew przybiera postać buntu rolników, lęku regionów węglowych czy frustracji młodych mężczyzn bez mieszkań. To rozpacz małych miast, resentyment wobec Brukseli i nienawiść do migrantów. To przekonanie, że liberalne elity mówią o równości, lecz nie potrafią spojrzeć w oczy człowiekowi, który nie zmieścił się w ich opowieści o postępie. Najważniejsza wartość myśli Hochschild polega na tym, że nie pozwala ona sprowadzić tego gniewu do głupoty czy manipulacji. Gniew jest realny, choć nie zawsze prawdziwy w swojej diagnozie. Populista odnosi sukcesy nie dlatego, że rozwiązuje problemy, lecz dlatego, że mówi do rany. Demokraci zbyt często mówili do wskaźników, a rana nie czyta tabel. Dlatego mechanizm shame to blame należy uznać za jedną z podstawowych form współczesnej polityki. Wstyd uderza nie w czyn, lecz w osobę. Gdy jednak pojawi się polityczny przedsiębiorca wstydu, potrafi on przetworzyć to uczucie w obwinianie innych. To działa jak narkotyk, daje złudne poczucie siły i natychmiastową ulgę. Brutalny lider staje się narzędziem kompensacji. Jego chamstwo bywa odczytywane jako autentyczność, a kłamstwa jako kontratak wobec większych kłamców. Polityka przenosi się z pola argumentów na pole identyfikacji. Lider staje się nosicielem cudzego wstydu, kiedy on uderza, my odzyskujemy siłę. Odpowiedź na autorytarny populizm nie może być wyłącznie moralizatorska. Trzeba odpowiedzieć głębiej, że nikt nie powinien was kopać, lecz wasza ulga nie może polegać na kopaniu niewinnych. Most empatii to zdolność utrzymania dwóch obowiązków jednocześnie, dostrzeżenia bólu ludzi zdegradowanych oraz bezwzględnej ochrony tych, na których ten ból jest przerzucany. Demokracja musi umieć oddychać oboma płucami. Jednym jest sprawiedliwość społeczna, drugim równa godność. Jeśli Europa będzie odpowiadać na napięcia wyłącznie językiem procedur i funduszy, zostawi duszę polityki tym, którzy mówią prościej i groźniej, że zabrali wam Europę i oddadzą ją wam. Unia dysponuje instrumentami społecznymi, funduszami spójności czy mechanizmami sprawiedliwej transformacji. Jednak istotą problemu nie jest brak narzędzi, lecz to, czy układają się one w opowieść, w której biedny konserwatywny obywatel nie jest traktowany jak wstydliwy krewny Europy albo łatwa zdobycz radykałów. Europejska prawica radykalna doskonale zrozumiała lukę uznania. Mówi ludziom wypchniętym z języka szacunku, że zostali zdradzeni przez elity i liberalne miasta. To opowieść fałszywa w oskarżeniach, ale skuteczna w rozpoznaniu głodu godności. Kto udaje, że ten głód nie istnieje, zostawia kuchnię trucicielom. Niezbędny jest zatem europejski emocjonalny nowy ład. To nowa filozofia polityki publicznej oparta na pięciu zasadach. Pierwsza zasada brzmi: każda transformacja musi zawierać komponent uznania. Nie wolno zamykać branż jak arkuszy kalkulacyjnych, ani traktować starych kompetencji jako dowodu zacofania. Druga zasada: redystrybucja musi iść w parze z godnością. Świadczenia nie mogą upokarzać. Obywatel jest zawsze najpierw osobą, a dopiero potem kategorią polityki publicznej. Trzecia zasada. Demokracja musi tworzyć pokojowe ścieżki odzyskiwania dumy. Jeśli tego nie zrobi, powstaną ścieżki przemocowe i wykluczające. Czwarta zasada. Polityka musi rozumieć różnicę między winą a wstydem. Wina dotyczy czynu, wstyd dotyczy osoby i prowadzi do ataku. Piąta zasada brzmi. Żadna wspólnota nie może oddać opowieści o pracy swoim wrogom. Liberalne demokracje popełniły błąd, pozwalając, by prestiż pracy fizycznej spadał na rzecz przewagi pracy abstrakcyjnej i eksperckiej. Nie chodzi o przeciwstawianie sobie tych światów, lecz o przywrócenie równowagi szacunku. Społeczeństwo klaszczące wyłącznie innowatorom podcina własne fundamenty. Szósta zasada brzmi, mniejszości nie mogą być zakładnikami polityki naprawiania większości. Jeśli biedny obywatel ma odzyskać uznanie, nie może to odbywać się kosztem słabszych. Uznajemy ból, ale nie legalizujemy przemocy. Siódma zasada głosi. Instytucje pośredniczące są infrastrukturą godności. Bez nich obywatel zostaje sam między rynkiem, państwem a ekranem. Człowiek potrzebuje wspólnoty, która zna go z imienia. To tam ból spotyka twarz, a nie algorytm. Ósma zasada brzmi. Edukacja musi przestać być wyłącznie windą ewakuacyjną. Ma stać się warsztatem odbudowy miejsca. Powinna otwierać świat, ale nie palić mostów do miejsca pochodzenia. Dziewiąta zasada brzmi. Demokracja musi regulować przemysły żerujące na rozpaczy. Jeśli społeczeństwo produkuje ludzi zranionych, a potem pozwala monetyzować ich rany, to staje się współproducentem kryzysu. Dziesiąta zasada brzmi. Bezpieczeństwo demokratyczne zaczyna się od godności codziennej. Państwo może dysponować szczelnymi granicami, armią i cyberbezpieczeństwem, a mimo to pozostać wewnętrznie kruche, jeśli obywatele nie wierzą, że wspólnota polityczna ich szanuje. Wrogie mocarstwa wystarczą, że wzmacniają istniejący resentyment. Dlatego polityka społeczna i edukacyjna stanowi integralną część bezpieczeństwa. Kto osłabia godność społeczną, otwiera bramy wpływom autorytarnym. To nie jest poezja socjologiczna, lecz realizm geopolityczny. Na tym tle emocjonalny Nowy Ład przestaje być miękką propozycją. Jest twardym projektem stabilizacji demokracji w epoce wielkich przemieszczeń. Jego przeciwnikiem nie jest tylko bieda, lecz obieg upokorzenia. Celem nie jest wyłącznie pomoc, a odbudowa użyteczności. Współczesna polityka zbyt często staje się wojną statusową. Każdy obóz pielęgnuje własne rytuały triumfu od liberalnego śmiechu z prowincji po prawicową pogardę wobec elit. Wszystkie te rytuały karmią maszynę skradzionej dumy. Demokracja potrzebuje mniej triumfu nad przeciwnikiem, a więcej pracy nad warunkami, w których ten nie musi stać się wrogiem. Trzeba odróżniać organizatorów nienawiści od ludzi, których ta nienawiść przyciągnęła, bo wcześniej nie znalazło ich nic godniejszego. Przywódca nacjonalistów jest przedsiębiorcą trucizny. Zubożały człowiek szukający języka dla własnego wstydu jest jej konsumentem i potencjalnym pacjentem. Polityka, która tego nie rozróżnia, oddaje ludzi trucicielom na zawsze. Oto osoba narażona na realny ciężar cudzej projekcji. Populista nie jest jedynie kwestią złego charakteru. To operator emocji, których demokracja nie potrafiła udźwignąć. Państwo z kolei nie jest tylko administracją. Jest producentem albo niszczycielem uznania. Najbardziej niepokojące pozostaje to, że nowoczesne społeczeństwa wciąż świetnie radzą sobie z produkowaniem ludzi zbędnych, lecz znacznie gorzej przywracają im poczucie znaczenia. Rynek mówi, twoja praca nie jest już potrzebna. Kultura sukcesu dodaje, skoro nie wygrałeś, byłeś za słaby. Media twierdzą, twoja krzywda jest ciekawa, o ile da się ją zamienić w konflikt. Polityka sugeruje, twoja frustracja jest cenna, jeśli można ją przeliczyć na głosy. Algorytm zaś szepcze, twoja złość zwiększa zaangażowanie. W takim świecie emocjonalny Nowy Ład jest próbą powiedzenia, nie. Człowiek nie może być paliwem dla cudzych maszyn, ani gospodarczych, ani medialnych, ani politycznych. Naiwne jest przekonanie, że można dalej zarządzać społeczeństwami za pomocą wzrostu i regulacji, podczas gdy miliony ludzi czują symboliczną degradację swojego życia. Realizm wymaga dziś empatii, nie jako prywatnej cnoty, lecz jako technologii przetrwania demokracji. Cel projektu jest skromniejszy i ważniejszy. Sprawić, by konflikt nie musiał przechodzić przez upokorzenie, a strata nie musiała karmić nienawiści. Alternatywą dla polityki odwetu nie jest grzeczny centryzm, lecz odważny solidaryzm, taki, który mówi językiem pracy, godności i wspólnej odpowiedzialności. Solidaryzm nie polega na jednolitości poglądów, lecz na tym, że nikt nie zostaje zepchnięty do roli odpadu. Wymaga to polityki równie świadomej emocji, jak ekonomia jest świadoma kosztów. wymaga państwa rozumiejącego, że budżet bez godności jest rachunkiem bez człowieka. Bo demokracja umiera nie tylko pod wpływem ataku na parlament. Umiera także wtedy, gdy zbyt wielu ludzi dochodzi do wniosku, że ten parlament nigdy nie widział ich twarzy. Emocjonalny Nowy Ład jest warunkiem odnowy republikańskiej wyobraźni. Republika czy Europa pozostaną pustymi słowami, jeśli nie potrafią odpowiedzieć człowiekowi po stracie: nie jesteś nadkładem. Twoje życie nie jest odpadem po cudzym postępie. Demokracja nie umiera wyłącznie w wyniku gwałtownych zamachów na instytucje czy parlamentarne procedury. Umiera znacznie ciszej, w momencie, gdy zbyt wielu obywateli uznaje, że system teoretycznie ich reprezentujący nigdy tak naprawdę ich nie dostrzegł. Pytanie brzmi: czy zdążymy zbudować wspólnotę uznania, zanim rozpacz tych, których uznaliśmy za zbędnych, stanie się jedynym paliwem dla nowej architektury władzy?